jako limit, linię bezpieczną. Co to znaczy? To znaczy, że Kazimierz, ile u ciebie było porodów w ubiegłym roku?
160.
Co to znaczy? To znaczy, że mamy poród raz na dwa dni. Jaki jest poziom bezpieczeństwa? My musimy też patrzeć na poziom bezpieczeństwa, proszę Państwa. Zupełnie inaczej pracują ludzie, którzy przyjmują 3-4 porody dziennie. Zupełnie inaczej pracują ludzie, którzy przyjmują porody raz na 5 dni. Niestety, no przepraszam, tak to wygląda. Ta rzeczywistość jest brutalna. Spada poziom bezpieczeństwa.
To się robi taka, jak rozmawialiśmy o tym, przepraszam, tak podę, no. Jak rozmawialiśmy o tym jakości świadczenia, to się robi coś trochę nadzwyczajnego.
Tak, a poza tym proszę też pamiętać, że porody fizjologiczne teraz to nie są te porody, które były 20-30 lat temu. To też jest inna fizjologia. Tak, tak. Dlatego mówię, bo tutaj z jednej strony chodzi o poziom finansowania, z drugiej strony chodzi o poziom bezpieczeństwa pacjentki i o sprawność personelu.
No dobrze, ale porody w całej Polsce generują w szpitalach straty. I tak. Teraz jak mamy u nas w powiecie dwa szpitale, Nowogarski i Goleniowski, i Goleniowski wypracował sobie pewną renomę i w tym rankingu zajmuje trzecie albo czwarte miejsce, no to czy nie lepiej jest zrobić jeden szpital, jeden oddział, ten, którym zostało włożone tyle serca i pracy, i żeby było u nas? No bo ja osobiście uważam, rozmawiając ze środowiskiem kobiet, w którym jestem, że gdyby doszło do zamknięcia np. porodówki, no to zjedliby nas ci mieszkańcy. Tak uważam.
Ale tych mieszkańców w porodach jest około 80-90 rocznie.
Z tego co wiem, też w Goleniowie, do Goleniowa zajeżdżają karetki gdzieś z trasy jadące i czasem to są też porody, które...
I to są porody wysokiego ryzyka, a odpowiadamy my, proszę Państwa. I ja naprawdę chciałabym tego ryzyka uniknąć, bo w tej chwili jest tak, że moi położnicy spędzają dużo czasu w prokuraturze właśnie przez te porody wysokiego ryzyka.
Ale
a w imię czego?
Jakby nie było tej porodówki w Goleniowie, to oni muszą pokonać jeszcze dalszą trasę jadąc do Szczecina, czyli wtedy mamy taką sytuację. Słucham?
Jest kwadrans do Zdrojów.
W niektórych przypadkach każda minuta to jest na wagę życia. Nie centrum, tylko te żeby co? Tak, takiej racjonalizacji, no, żeby było jeden, na przykład jedna porodówka, nie dwie, skoro dwie generują takie straty. Dobrze. Dobra, ja dziękuję.
Przeszliśmy na nie taki jak niech jeden skończy, drugi może zapłacić, drugi taki chaos, zaczynamy się przekonywać do tego, co i tak się nie
przekonuje. I dziękuję za te słowa.
Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze? To jest temat rzeka. Różne są, proszę Państwa, na ten temat spojrzenia. Ja bym to chciał spuentować w tym, jak Pani Prezes powiedziała. Goleniowskich porodów było około 100. I to jest nasz obowiązek, żeby to zrobić. Proszę?
Nowogardzkich.
Nie rozumiem.
Nowogardzkich, goleniowskich.
Nie, nie,
aha,
powiedziałaś.
Tak, przepraszam. 94,
ja słuchałem, jak mówiłaś.
Przepraszam, 94 dokładnie.
No, resztę to są desanty. I trzeba się teraz zdecydować, czy desanty, do których dopłacamy tyle i tyle pieniędzy, powinny być prowadzone, czy nie powinny. Tu ja bym powiedział, akademicka dyskusja, każdy będzie miał swoje racje i każdy będzie miał prawo.
A pan ile miał desantowych? Pana nie ma desantowych, bo wszystkie inny trochę obszar działa.
Desantowców praktycznie u nas nie ma. Chyba że coś jest, tak jak mówiliśmy, w zakresie pilnych porodów.
Rozumiem, ale jest no. Uwaga, to zgodzi. 160 pańskich, pani prezes, u nas tyle? 94, ale 94 nasze kolejności.
337 w ubiegłym roku.
337 i 160 na okrągło licząc zdaje już 500 porodów. Tak? No. Czyli nie jesteśmy może w tej granicy 800. Ale 500 w jednym miejscu mogłoby być jakimś posłowem. podpowiedzią lekiem antidotu na tą ciągłość pracy oddziału. Tak, te 500-600 jakby było.
Tak, to znaczy tak, te 800 to jest przykład z Niemiec, rzecz jasna, tak? U nas jeszcze kilka miesięcy temu była mowa o 400, tak. I to była ta granica odcięcia. W tej chwili już ministerstwo odeszło od tej granicy odcięcia 400. Ja powiem tak, rozmawiam też z kolegami, którzy rodzą i 2000 porodów rocznie. I to, co mówiłam ostatnio, 5 milionów straty plus.
Czyli efekt skali tutaj nie zadziała?
Nie, efekt skali nie zadziała.
I to chciałem podkreślić.
To nie ma znaczenia.
Tak. Ja tak chciałbym tylko dopytać, porody goleniowskie to są porody z terenu powiatu całego, tak?
Gmina Goleniów, gmina.
No właśnie. A co mówią statystyki odnośnie pozostałych? Bo zdaje się, że jest kilka więcej gmin w powiecie, jak gmina Goleniów.
Też u nas rodzą. Oczywiście, że też, ale tak jak my tutaj też podkreślamy, jest coś takiego jak turystyka pacjencka. I pacjencki, to nam się czkawką też odbiło, jak pomorzane wyremontowały budynki. Nasze panie pojechały, bo to był taki owczy pęd, przepraszam za to wyrażenie, ale nowe budynki, więc to był taki pierwszy zachwyt, gdzie przez 3 miesiące oglądaliśmy odpływ pacjentek do Szczecina. W tej chwili te pacjentki wracają, bo się okazało, że nie budynki, a ludzie. Natomiast mówię, my mamy i z Zielonej Góry pacjentki, my mamy z Wrocławia pacjentki, ale też nasze goleniowianki, to trzeba sobie powiedzieć wprost, rodzą tam, gdzie prowadzący ciążę lekarz pracuje. Na tym to polega.
Ja rozumiem, że zbieranie statystyk na mieszkańcach gminy Goleniów jest lekkim takim zakłamaniem, wydaje.
Biorąc pod uwagę dzietność, nie, jak stratą, jeszcze raz, bo nie wiem, czy, a może pan wziąć mikrofon, bo ja nie słyszę.
Powiedziałem, że pan Kaziu się włączył, dlatego w ten sposób nie jestem w stanie patrzeć pani w oczy, bo takie mam poczucie, że każdy, kto jest spoza gminy Goleniów, stanowi problem dla szpitala powiatowego w Goleniowie.
Nie, nie, pan źle zrozumiał. Ja cały czas powtarzam, że do każdego porodu dopłacam 6 tysięcy. Nie ma znaczenia, czy jest to poród goleniowianki, czy zielonogórzanki, czy wrocławianki, czy warszawianki. Jest tak niska wycena procedur zabiegowych, że każdy pacjent na dzień dobry generuje mi dodatkowy koszt. O to chodzi.
Dziękuję bardzo.
Tutaj nie ma gradacji jakby regionalnej czy geograficznej.
Dziękuję bardzo. Pan starosta jeszcze chciał coś tak powiedzieć.
Proszę państwa, wstępnie też pan Kazimierz powiedział, że takie déjà vu można mieć, bo my już dyskutujemy na ten temat wiele lat, od kiedy ja pamiętam. I to tak falami idzie, że jest taki dobry okres dla szpitala, jest zły okres dla szpitala i mam wrażenie, że dzisiaj wpadamy w ten zły okres. Problem tak naprawdę, oczywiście to jest ten wybór pomiędzy finansowaniem, a tym, żeby być człowiekiem, jak to niektórzy mówią. Tylko że to człowieczeństwo gdzieś się w pewnym momencie kończy, jak po prostu nie mamy tych środków, żeby pociągnąć temat do przodu. No i dlatego tak oczywiście walczymy z tym NFZ-em, walczymy z systemem, walczymy oczywiście ze wszystkimi przeciwnościami. Stąd wyszedł ten pomysł innych źródeł finansowania w szpitalu, jak POZ, jak ZOL, jak rehabilitacja, teraz ten DPS, no już łapiemy się naprawdę wszystkiego, żeby ten szpital rzeczywiście funkcjonował. Jakimś wytchnieniem do tego wszystkiego miała być ta nowa ustawa, gdzie też środki, w tamtym tygodniu był u mnie dyrektor BGK-u regionalny, też o tym na ten temat rozmawialiśmy, że te środki przynajmniej na te zobowiązania wymagalne dosyć szybko miały się pojawić. Ta ustawa przechodzi dalej, no jest krytykowana przez różnego rodzaju korporacje, przez różnego rodzaju lobby, jest to wszystko przesuwane, czekamy, no jakieś tam koncepcje się zmieniają, no też cały czas czekamy na to, kiedy ta ustawa wejdzie, a nie daj Boże zmieni się jeszcze po drodze minister, gdzie znowu nowemu ministrowi da się czas na to, żeby on opracował nową koncepcję, a szpitale czekają, samorządy czekają, tak? I chcielibyśmy, żeby każdy oddział nasz funkcjonował bardzo dobrze, żebyśmy rzeczywiście mogli tylko i wyłącznie patrzeć na to dobro pacjenta, tylko w pewnym momencie naprawdę nie będzie, pani prezes będzie zalegała z płatnościami, lekarze powiedzą, że no już w zasadzie tutaj nie mogą pracować, bo muszą przejść dalej, zacznie brakować tych środków, a my jako samorządy nie będziemy w stanie w pewnym momencie finansować funkcjonowania szpitala. Próbowaliśmy wiele razy, robiliśmy różnego rodzaju audyty, różnego rodzaju gdzieś tam ekspertyzy, różne rzeczy sięgaliśmy. No, nie ma takich mądrych, mam wrażenie, żeby szpitale powiatowe, szpitale te mniejsze bez pieniędzy z NFZ-u funkcjonowały. Są co prawda szpitale, które gdzieś tam w pewnym momencie zaczęły się specjalizować, no chyba u nas takim jest Choszczno z tą rehabilitacją, że tam zawsze w zasadzie było dosyć dobrze, albo jest też szpital w Kamieniu Pomorskim, który no de facto jakbyśmy my to ograniczyli taką działalność do tego poziomu jak szpital w Kamieniu Pomorskim, to już na NFZ-cie powiedziano, że no wykreślono nas z sieci, no to tam może, tutaj nie może, no także mamy naprawdę dużo przeciwstawności, ale staramy się oczywiście przez te wiele lat, żeby szpital funkcjonował. Ale to, co powiedziała też pani prezes, dochodzimy do takiej sytuacji, jak z którą kiedyś może znaliśmy z amerykańskich filmów, że z pacjentem przychodzi jego doradca, czy ten jego przedstawiciel prawny i nagle zaczynają się tutaj robić rzeczywiście cyrki, bo nie dość, że szpital chce ratować życie, zdrowie pacjenta, to jeszcze się zaczyna buksować i zatrudniać kolejne osoby do obrony. Pal licho dobrego wizerunku szpitala, ale do tego, żeby nie płacić dużych odszkodowań. I tu zaczyna się też duży problem i tak jak rozmawiam z panią prezes, te położne niejednokrotnie zaczynają mieć tego dosyć. I może dojść do takiej sytuacji, że możemy się starać, możemy na głowie stawać, żeby ten oddział chociażby, o którym tyle jest mowa, przetrwał, ale nie będziemy już mieli personelu do tego, żeby on przetrwał. I już wypalenie będzie tak duże zawodowe, że pewne rzeczy same się zamkną, a stawaliśmy niejednokrotnie przed takim dylematem. Zawieszaliśmy funkcjonowanie kiedyś oddziału wewnętrznego, chociażby, bo jest problem z personelem. Dzisiaj tego problemu nie ma, ale zaczyna być problem rzeczywiście braku środków, a za tym niechybnie pójdzie również brak personelu. Także czekamy na tą ustawę. Ona ma pewne rzeczy nam pokazać, pewną ścieżkę wyjścia z tego wszystkiego. Za tym mają pójść środki również co do przetrwania tego takiego okresu pomiędzy wejściem w całą restrukturyzację, opisaniem tej restrukturyzacji, przyjęciem również przez Szanowną Radę koncepcji funkcjonowania i wejścia i wtedy pozyskania rzeczywiście środków zewnętrznych. Ale pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Dzisiaj jest mowa o tym, że te środki mogą się pojawić. My nie wiemy, czy czasem te środki gdzieś w pewnym momencie nie zostaną chociażby zabrane na obronność, bo to też może, to jest duże zagrożenie i ja powiem szczerze, jako samorządowiec, gdzie jest mowa o uruchomieniu różnych środków, no i widzę, że niejednokrotnie one są wstrzymywane z wiadomych względów, tak, dużego zagrożenia ze wschodu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z członków połączonych komisji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma, to ja dziękuję pani prezes. Uważam, że informacja została przez członków połączonych komisji przyjęta do wiadomości. Dziękuję bardzo. W punkcie czwartym, proszę państwa, mamy informację o działalności kompleksu rekreacyjno-sportowego Fala w Goleniowie za 2024 rok. Referuję. Rozumiem, że pani dyrektor, tak?
Dzień dobry państwu. Grzegorz Michał, dyrektor zespołu szkół nr 1 w Goleniowie. Ze mną jest pani kierownik obiektu rekreacyjno-sportowego Fala, pani Agnieszka Kulinicz, która przygotowała prezentację i państwu zreferuje. A ja postaram się tutaj duchowo ją wspierać.
Dziękuję. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Jak już pan dyrektor powiedział, nazywam się Agnieszka Kulinicz, jestem kierownikiem obiektu rekreacyjno-sportowego Fala w Goleniowie. Niefortunnie na dzisiejszym spotkaniu komisji jest to kolejny obiekt deficytowy. Mam nadzieję, że postaram się go przedstawić państwu w pozytywnym świetle. Obiekt został umiejscowiony w strukturze szkoły, dzięki czemu jedyną formą władania tego obiektu jest trwały zarząd. Już przepraszam. Więc jesteśmy w strukturach szkoły, stanowimy szkołę, zespół szkół nr 1 w Goleniowie. W skład naszego obiektu wchodzą pływalnia Fala, hala widowiskowo-sportowa, pełnowymiarowa oraz obiekt, w którym świadczymy usługi noclegowe. Nazwaliśmy go hostel na Fali, żeby był jakby tożsamy z nazwą obiektu. Zadania, jakie obiekt wypełnia, to głównie dbanie o właściwą eksploatację, utrzymanie w należytym stanie technicznym naszych obiektów, stwarzanie warunków do organizowania działalności z zakresu kultury fizycznej, ale i też rekreacji i przede wszystkim chyba gospodarowania nieruchomościami oddanymi właśnie w trwały zarząd w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki w celu osiągania jak najwyższych dochodów. Jest to zdjęcie, które obrazuje naszą pływalnię. Pływalnia składa się z dwóch niecek. Niecka sportowa o długości 25 metrów, sześciu torach pływackich oraz basen rekreacyjny, który z biegiem lat zmienił swoje przeznaczenie. Zgodnie z projektami technicznymi budowlanymi miał to być basen do nauki pływania, natomiast on troszeczkę zmienił jakby swoje przeznaczenie. Zostały dołożone do niego zamontowane masaże, pływalnia dla najmłodszych słonik, więc jakby stworzona została dodatkowa funkcja rekreacyjna. Posiadamy również zjeżdżalnik, która ma swoją hamownię. Tak podpowiem tylko, że w przyszłości można byłoby pomyśleć o zmianie przebiegu zjeżdżalni, stworzyć inny sposób hamowania, który by zaoszczędził i pieniądze na zużycie wody, jak również przestrzeni na samym basenie. Pływalnia Fala od marca 2023 roku pracuje w trybie jednozmianowym. Od poniedziałku do piątku pracujemy w godzinach od 13 do 21, natomiast w soboty i niedzielę pracujemy od godziny 10 do 18. Zatrudnionych jest 13 pracowników. Jestem ja jako kierownik, jest trzech konserwatorów, którzy dbają nie tylko o stan techniczny obiektu, bieżące naprawy i remonty, ale również za uzdatnianie wody, więc nie jest to zwykły konserwator, tylko jest to również technik, który dba o to, żeby jakość wody na basenie była jak najlepsza. Dwóch kasjerów, trzech ratowników i cztery sprzątaczki. Jeśli chodzi o ratowników, wspieramy się jeszcze firmą zewnętrzną. Skorzystaliśmy z outsourcingu i zlecamy w momencie, kiedy są absencje, zlecamy wykonanie dozoru ratowniczego firmie zewnętrznej. Na terenie pływalni Fala działalność prowadzi wiele podmiotów, więc fakt, że jesteśmy od godziny 13 czynni, dotyczy tylko i wyłącznie klienta, który korzysta z basenu, ponieważ budynek cały otwarty jest od godzin porannych, w momencie, kiedy rozpoczyna działalność czy rehabilitacja.